w telefonie profesor Waldemar Paruch, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
No to co się udało osiągnąć Andrzejowi Dudzie, a co się udało osiągnąć Rafałowi Trzaskowskiemu?
Dobrze postawione pytanie, tylko jest kwestia, czy odnosimy to do całości kampanii wyborczej, czy odnosimy to do wydarzeń między pierwszą a drugą turą.
Do zamierzonego efektu, jakim jest wygrana w wyborach.
Na pewno co się udało, zacznijmy od Rafała Trzaskowskiego. W pierwszej turze udało mu się przyjąć znaczną część elektoratu lewicowego, ale to było do przewidzenia z racji tego, że Rafał Trzaskowski jest reprezentantem bardzo radykalno-lewicowej tego nurtu w Platformie Obywatelskiej, czy w ogóle o nurtach tej partii można mówić, bo ona konsekwentnie od 2006 roku, a na pewno od 2011 przesuwała się w stronę radykalno-lewicową. W pewnym sensie wyborcy lewicowi wybierali w większym stopniu Rafała Trzaskowskiego niż Roberta Biedronia w pierwszej turze, co jest jakimś zyskiem, ale moim zdaniem zyskiem krótkotrwałym, co pokazują sondaże z kolei poparcie dla partii politycznych, gdzie stabilne jest poparcie dla lewicy przekraczające 10%, bo oscylujące wokół 10%. Co się udało Andrzejowi Dudzie? Niewątpliwie zgromadzić zasadniczą większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich wyborów parlamentarnych roku 2019, czyli tych powiększanych skutecznie przez obóz Zjednoczonej Prawicy przez 4,5 lat rządzenia i oczywiście sprawowania urzędu prezydenta. Udało się także Andrzejowi Dudzie pokazać, że jest wytrawnym politykiem, czyli te 5 lat sprawowania przez niego urzędu wyposażyło go w bardzo wiele umiejętności, bardzo wiele kompetencji, ale także, co pokazują wydarzenia ostatnich 4 tygodni, czyli ta druga faza kampanii wyborczej, nic nie stracił ze swojego wigoru, a przede wszystkim z bardzo cennej umiejętności kontaktu z wyborcami w spotkaniach bezpośrednich. No w pierwszej fazie kampanii wyborczej tych spotkań było zdecydowanie mniej, zrozumiałe były ograniczenia pandemiczne, ale w ostatnich tygodniach tych spotkań już było regularnie bardzo wiele, po 3-4 spotkania dziennie. Jest to ta umiejętność, którą Andrzej Duda powtórzył z roku 2015. Jest to wyjątkowo cenna umiejętność, bo ona pozwala dotrzeć do bardzo wielu wyborców, którzy rozstrzygną prawdopodobnie w drugiej turze. Rafał Trzaskowski podjął próbę oderwania się od Platformy Obywatelskiej, ale moim zdaniem to akurat mu się nie udało, czyli ta opowieść, którą słyszymy między pierwszą a drugą turą. Co ciekawe, między pierwszą a drugą turą. Przed pierwszą turą tej opowieści nie było, że będzie prezydentem niezależnym, że będzie prezydentem oderwanym od swojej macierzystej partii. Jest to oczywiście niemożliwe, bo taka opowieść w wydaniu wiceprzewodniczącego tejże partii, członka dwóch gabinetów Donalda Tuska, wiceministra spraw zagranicznych, ministra spraw wewnętrznych i cyfryzacji, a także z nadania tej partii, rekomendacji tej partii prezydenta Warszawy, są po prostu niewykonalne. Owszem, była podjęta pewna próba kamuflażu, bo Rafał Trzaskowski konsekwentnie unikał po pierwsze zderzenia bezpośredniego z Andrzejem Dudą, czyli to kluczenie, żeby nie było realnej debaty, no i oczywiście konsekwentnie unikał odpowiedzi na trudne dla niego pytania, a tych trudnych pytań dla Rafała Trzaskowskiego jest stosunkowo dużo, bo one są pochodną dźwigania przez niego odpowiedzialności za lata 2007-2015, a przede wszystkim za te kilkadziesiąt miesięcy sprawowania urzędu prezydenta w Warszawie. To była strategia, która miała być efektywna, no ale proszę pamiętać, że pozostaje pewien problem, mianowicie kandydat na prezydenta, który na konferencjach prasowych wojuje z dziennikarzami, którzy zadają mu pytania o rzeczy istotne, o rzeczy ważne, nie ma wielkiej perspektywy przed sobą. W Stanach Zjednoczonych byłby kandydatem, powiem trochę brutalnie, skończonym.
Ale z drugiej strony w polskich warunkach, że przerwę panu profesorowi, wygląda to następująco. Andrzej Duda od początku kampanii uchodził za faworyta, a skończyło się tak, że ostatniego dnia kampanii niemalże wszyscy mówią, nie wiadomo kto wygra.
Nie, panie Rafale, ja bym tak tego
panie redaktorze.
Nie sformułował. Przepraszam, panie redaktorze, ja bym tego w ten sposób nie ujmował. Mianowicie było wiadomo, że druga tura i ostateczna batalia o urząd prezydenta rozstrzygnie się niewielką większością głosów. To jest kilkadziesiąt tysięcy, może kilkaset tysięcy. Tu nikt nie spodziewał się, że będzie jakiś wynik nokautujący. Nigdy się nie zanosiło na taką sytuację. Nie przeceniał, panie redaktorze, wszelkich sondaży, które były robione w kontekście wyborów, domniemanych wyborów 10 maja, ponieważ pytano wówczas Polaków o wyborach, których zasadnicza większość pytanych działań się po prostu nie odbędą. Także nie wyciągajmy błędnych wniosków z tamtejszych sondaży. Tu nie ma żadnego zaskoczenia. Wiadomo będzie, że te wybory są na tyle istotne, bo jest to walka o to, jak będzie wyglądało najbliższe 3 lata sprawowania władzy w Polsce, że to będą wybory o włos, bo znamy potencjał zarówno obozu Zjednoczonej Prawicy, jak i potencjał tak zwanego anti-PiS. I te potencjały w dużym stopniu się równoważą. Tak naprawdę o wynikach wyborów rozstrzygnie w Polsce, jak też to w wyborach parlamentarnych się działo. To oczywiście nam jest inna ordynacja. Około 10% wyborców, którzy się uważa za wyborców niezdecydowanych, to oni rozstrzygają ostatecznie tym, kto zostanie prezydentem Rzeczypospolitej.
To jeszcze do tego antypisu wrócę, bo jest taka teza, którą można postawić, jak się patrzy na historię polskiej demokracji ostatnich 15 lat, że kolejne wybory to jest kolejne zdobywanie terenu przez Prawo i Sprawiedliwość i potrzeba kooptacji kolejnych środowisk do Platformy Obywatelskiej, tak aby ona miała szansę wygrać z PiS-em. W ostatnich wyborach na przykład do Europarlamentu już widzieliśmy skonsolidowane niemal cała scena polityczna przeciwko PiS-owi, od Pawła Kowala niemalże po Leszka Millera, wszyscy razem w jednej partii, aby PiS nie wygrało. Podobnie było w wyborach parlamentarnych. To będzie dalej postępować? Opozycja będzie musiała za chwilę wziąć Konfederację na swoje listy, ażeby móc się mierzyć z obozem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach?
Myślę, że rzecz jest trochę bardziej skomplikowana, panie redaktorze. Mianowicie, jeśli czytać wybory z pierwszej tury prezydenckiej, to proszę zwrócić uwagę, że 70% wyborców nie zgodziło się na ten model uprawiania polityki, jaką reprezentował Rafał Trzaskowski, jaki się wiąże z Platformą. Bardziej jest problem inny. Jest to spór o to, których lęków jest więcej wśród tych niezdecydowanych wyborców. Czy silniejsze są obawy przed powrotem Platformy Obywatelskiej, czyli takiej formacji, która kampanię wyborczą i składane obietnice wyborcze traktuje w sposób kompletnie nieistotny. To już pokazały wszystkie wybory od 2005 roku, że z kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej i kandydatów nie możemy wnioskować, co się będzie działo po wyborach, jeśli ta partia wygra wybory i kandydat obejmie urząd prezydenta, ponieważ cechą liberalizmu w Polsce, ale także w innych państwach europejskich, jest traktowanie obietnic wyborczych w kategoriach tylko i wyłącznie narracyjnych. One są bardzo mocno zakorzenione w takich pojęciach postprawdy i postpolityki. To jest pewien model, pewien trend myślowy, który owładnął nurt liberalny już od lat 80. poprzedniego wieku. Natomiast z drugiej strony mamy formację konserwatywną, odwołującą się do realizmu politycznego, w której w kampanii wyborczej zawiera się pewien kontakt z wyborcami, czyli składa się takie obietnice, które potem oczywiście w różnych warunkach usiłuje się realizować. Wiadomo, że warunki się mogą zmieniać z roku na rok. To nie jest tak, że można wszystkie obietnice wyborcze zrealizować, ale przynajmniej się nie ucieka od złożonych obietnic wyborczych. Jest oczywiście tylko pytanie takie, jak wiele się ich składa. Kanonem wygrywania kampanii wyborczych wszędzie, w demokratycznym, nowoczesnym państwie, jest składanie obietnic wyborczych niewielu, nielicznych. Proszę zwrócić uwagę, Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory w 2015 roku, 2018, 2019, składając głównych obietnic 4, 5 albo 6, słynne piątki Kaczyńskiego, piątki Morawieckiego. Nie jest dobrą strategią składanie obietnic 100, ponieważ jak złożą kandydaci 100 obietnic, to już nikt nie będzie pamiętał, jak
chociaż chyba
20.
Format piątek, czwórek, szóstek już się wyczerpała, bo kto pamięta, kiedy była czwórka Morawieckiego, a kiedy szóstka Kaczyńskiego albo piątka Szydło.
W taki sposób pan redaktor ma rację, ale jeżeli przypomnimy sobie konkretne efekty, czyli budowę obwodnic, czy też podniesienie, obniżenie wieku emerytalnego, czy wprowadzenie 500+, 300+, to ludzie pamiętają, a to są obietnice z roku 2015, bo one nam konstytuują pewien ład społeczny, ład gospodarczy dzisiaj w Polsce. To nie jest tak, że o tym się zapomina. Andrzej Duda o tym konsekwentnie w tej kampanii wyborczej wyborcom przypomniał.
W polskich kampaniach może od początku, ale nie było wtedy tego słowa, jest taki element poszukiwania game changera, czyli z angielskiego jakiegoś wydarzenia, które przemodeluje scenę polityczną, albo przemodeluje kampanię, albo jakoś wpłynie na jej wynik w sposób istotny, że dzisiaj mamy piosenkę jednego rapera. Czy to może wpłynąć na wynik wyborów? Może być tak, że to nagle odwróci słupki poparcia? Czy już polska polityka jest tak profesjonalna, że w zasadzie tylko delikatne elementy kampanii są w stanie decydować, kto wygra, kto przegra?
Poszukiwanie czynnika gry, ja to żargonowo nazywam spin-doktoryzmem, do niczego nie prowadzi w Polsce współczesnej. Z tego powodu dzisiaj rzeczywistość społeczna i rozkład poparcia wyborczego wynika z twardych czynników socjopolitycznych. tak zwane poszukiwanie tego game changera, czyli tego, co miałby być takim złotym środkiem, jak ktoś go posiędzie, to jest raczej poszukiwanie świętego Graala. Nie ma dzisiaj w Polsce takiego czynnika, który by ostatecznie i zdecydowanie wywrócił arenę polityczną. Nie istnieje. Każde poszukiwanie tego czynnika kończy się porażką, ponieważ jednocześnie nie prowadzi się bardzo ważnych analiz dotyczących twardych składników, które decydują o zachowaniach wyborczych. Bardzo wiele wiemy o postawach społecznych Polaków, o lękach społecznych Polaków, o tym, co charakteryzuje obóz Zjednoczonej Prawicy, jakie cechy charakteryzują obóz tak zwanego antypisto. One decydują o wynikach wyborów i proszę pamiętać, że pewnym bardzo istotnym składnikiem od bardzo wielu lat w Polsce jest istnienie tak zwanych wyborców antysystemowych. Jest około 10%, czy takich wyborców buntu. Najczęściej jest to młode pokolenie, nie jest ono zorientowane ideologicznie, czyli nie głosuje z powodu cech ideologicznych czy programowych kandydata, ale głosuje na takiego kandydata, który zdecydowanie jest przeciwko temu, co się aktualnie dzieje. Jest to pewna cecha młodości bardzo zrozumiała. Pamiętam zawsze badania, które były robione u mnie na Wydziale Zachowań Wyborczych studentów studiujących politologię, lata 90. czy też pierwsza dekada XXI wieku. Tam zawsze wygrywały w tych sondażach oczywiście studenckich partie radykalnie prawicowe i radykalnie lewicowe. To był też podstawa sukcesu Pawła Kukiza w 2015 roku. Proszę zwrócić uwagę, gdzie się podzieli wyborcy Pawła Kukiza. Najprościej mówiąc, mają 5 lat więcej. Ten radykalizm zasadniczo spada w momencie, kiedy człowiek się pojawia w swojej pierwszej pracy, kiedy zakłada rodzinę, musi zastanowić, gdzie mieszkać, ile zarabiać. Wówczas zaczyna się wpisywać w określony układ społeczny, poziom buntu zdecydowanie spada. Generalnie w Polsce było tak, w wyborach w pierwszej dekadzie i w drugiej dekadzie XXI wieku, że ów antysystem był bardzo dobrze wykorzystywany przez partie systemowe. Najczęściej był uchamiany po to, żeby obniżyć poziom poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. W pewnym sensie przełom był w roku 2015, kiedy na początku faktycznie Paweł Kukiz odbierał wyborców Andrzejowi Dudzie, ale w drugiej fazie kampanii wyborczej, przed pierwszą turą, kiedy doszedł do wyniku bardzo dobrego, zaczynał odbierać wyborców Bronisława Komorowskiego i potem ci wyborcy przeszli poprzez Pawła Kukiza i zagłosowali w drugiej turze dla Andrzeja Dudy, co było już dość wyraźnie widoczne gdzieś tydzień przed drugą turą wyborów wtedy w 2015 roku.
To teraz ja dopytam szybko, żeby pana profesora naprowadzić przy telefonie. Waldemar Paruch, politolog z Lublina. Panie profesorze, a gdzie będzie ten, gdzie jest teraz ten elektorat, który może zagłosować w sposób nieoczywisty, ten elektorat buntu, tak go określmy, on jest u Szymona Hołowni, on jest u Kośniaka-Kamysza, on jest u Bosaka, czy jest w ogóle gdzieś indziej?
Rozłożył się. Nie ma go u Władysława Kosiniaka-Kamysza przy wyniku niewiele większym od 2%. Trudno tam znaleźć elektorat antysystemowy. To są generalnie ludzie mocno zakorzenieni w strukturach samorządowych, aparat związany z aparatem partyjnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pamiętajmy, że to partia o największej chyba liczbie nadal członków w Polsce, która rodzinami to mniej więcej wypełnia. Kiedyś PSL podawało, że ma członków około 100 tysięcy, a bodajże Kosiniak-Kamysz uzyskał wynik ponad chyba 400 tysięcy. To niewiele więcej niż ci ludzie liczeni z rodzinami. Natomiast ten elektorat się w pewnym sensie rozłożył. Znaczna część go jest oczywiście u Krzysztofa Bosaka, że proszę nie przeceniać wyniku Krzysztofa Bosaka. Mnie bardzo zaskakuje, kiedy dziennikarze przeceniają ten wynik, ponieważ on jest niewiele lepszy niż wynik Konfederacji z wyborów parlamentarnych. Owszem, znaczenie tego elektoratu jest bardzo istotne odnośnie rozstrzygnięcia w drugiej turze aktualnych wyborów.
Znaczy procentowo chyba nawet jest ciut niższy w liczbach bezwzględnych, to jest 50 tysięcy głosów więcej.
Tak, ale to jest porównywalny wynik. Część tego elektoratu jest również u Szymona Hołowni, to bardzo ciekawy elektorat, ponieważ u Szymona Hołowni zebrali się przeróżni wyborcy, od wyborców lewicowych, wyborców centrowych, właśnie antysystemowych. Jest tam niewielki odsetek wyborców, kiedy głosowali onegdaj na Prawo i Sprawiedliwość. Są też także wyborcy, którzy głosowali kiedyś na Platformę Obywatelską. To taki eklektyczny elektorat, co trochę bardzo źle wróży pomysłom Szymona Hołowni na budowę nowej partii politycznej, chyba że w wyniku przegranych wyborów przez Rafała Trzaskowskiego nastąpi dekompozycja Platformy Obywatelskiej, ale tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć. No poczekajmy do nocy z niedzieli na poniedziałek, żeby zobaczyć, kto zostanie prezydentem Rzeczypospolitej.
A właśnie, kto zostanie, i na tym wątku zakończymy naszą rozmowę. Panie profesorze, kto wygra w niedzielę wybory?
Ten kandydat, który uzyska przynajmniej jeden głos więcej od swojego konkurenta.
Doskonała odpowiedź. A kto to będzie?
Poczekajmy. Poczekajmy. Wiele będzie zależało od frekwencji, to po pierwsze. I po drugie, na ile uda się ożywić, a obaj kandydaci wyraźnie uruchomili taką kampanię nowych wyborców, którzy nie poszli na pierwszą turę, bo wyraźnie było widać i w kampanii Andrzeja Dudy, i w kampanii Rafała Trzaskowskiego zachęcanie do uczestnictwa w wyborach tych, którzy nie poszli na pierwszą turę z różnych powodów, sytuacyjnych, kontekstowych, lokalnych, regionalnych, chociażby Powódź na Podkarpaciu. Pytanie, czy te zabiegi zakończyły się sukcesem, nie ustalimy tego dzisiaj. Musimy poczekać po pierwsze na badania Ipsos, a potem na opracowania wyników wyborów. To jest trochę wróżenie z fusów, nie chciałbym tego robić.
A z drugiej strony mamy tych kampanii Andrzeja Dudy, chociażby cytat, normalna rodzina, chłopak, dziewczyna, pewnie takich słów prezydent by nie użył, gdyby nie to, że musi mobilizować, musi zabiegać, to padło na Podkarpaciu, gdzie wyraźnie więcej głosów zdobył Krzysztof Bosak, nawet w jednej z gmin, w jednym z miejsc, gdzie był Andrzej Duda, to była gmina, gdzie Krzysztof Bosak był drugi i wyprzedził Rafała Trzaskowskiego i tutaj pada takie zdanie, to jest ten klucz, który pozwoli zmobilizować wyborców Bosaka i dać zwycięstwo Andrzejowi Dudzie?
No pamiętajmy, szanowni państwo, że w Przemyślu wybory prezydenckie, samorządowe wygrał kandydat Konfederacji.
No, w Kukiz 15, Wojciech Bakun.
Właśnie, tam jest elektorat, który można byłoby nazwać elektoratem bardziej narodowym, bo pamiętajmy, że Konfederacja się składa z trzech segmentów, jak to niektórzy analizują, czyli z narodowców, wolnościowców i tych ludzi buntu bez żadnego większego przekonania politycznego. Są to kompletnie różne składniki. Są te Krzysztof Bosak miał pewien problem, jak się zachować między pierwszą a drugą turą, bo tu konsekwencja polityczna pewnie byłaby zachowaniem błędnym, tym bardziej, że mówimy o takiej partii, która nie ma charakteru jednoznacznego przywództwa. To nie jest tak, że Krzysztof Bosak jest przywódcą Konfederacji. Jest jednym z liderów, tak jeszcze przywództwo się nie wyklarowało, czy się wyklaruje w ciągu następnych miesięcy. Zobaczymy. To nie jest takie oczywiste, że Krzysztof Bosak będzie tam niekwestionowanym liderem.
Czyli nie ma złotego środka do elektoratu buntu. Nie jest tak, że już któryś z kandydatów może powiedzieć, ten elektorat buntu, ten elektorat, no nie środka, ale dający ten jeden głos więcej ponad 50 jest już mój.
Nie można tak powiedzieć, ponieważ Andrzej Duda kandyduje z urzędu prezydenta, człowieka, który symbolizuje to, co się w Polsce działo przez ostatnie lata. Natomiast Rafał Trzaskowski dźwiga na sobie balast bycia partią establishmentową, taką partią, która lekceważyła Polskę prowincjonalną, lekceważyła bardzo wiele grup społecznych, wykluczała te grupy z aktywności społecznej, politycznej. Pamiętajmy, dlaczego Platforma w 2015 roku przegrała wybory od strony społecznej. Też maksymalnie zawęziła bazę rządzenia. Bez powiązań filiacyjnych z politykami Platformy czy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie można było być beneficjentem ówczesnych rządów. Lat 2007-2015 się systematycznie z roku na rok zawężało i to jest ta przyczyna społeczna, na której wyborcy odwrócili się od Platformy Obywatelskiej wtedy, w 2015 roku.
Teraz zobaczymy, czy jest wystarczająco dużo beneficjentów rządów Prawa i Sprawiedliwości, aby Andrzej Duda...
Tak, to jest kluczowa sprawa, oczywiście, ma pan tu rację, ponieważ to bycie beneficjentem wśród osób niezdecydowanych, jeżeli tym ludziom udało się Andrzejowi Dudzie uświadomić, że są beneficjentami ponad 4 lat rządów, to jest klucz do sukcesu, a nie żaden złoty środek.
Powiedział profesor Waldemar Paruch, politolog. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.